Szanowni Państwo, jako teolog i pedagog religijny mam przyjemność zajmować się też dobrą nowiną. Dobra nowina dzisiaj jest taka, że wykład będzie trwał 15 minut krócej. Proszę też o zrozumienie, że prezentacja, która była przygotowana, że przeprowadzę to troszkę szybciej. Brzmiący kosmos musi rozbrzmieć troszkę szybciej. Brzmiący kosmos to temat audio, visio, amo, można by powiedzieć. Widzieć i słyszeć. To pochodzi u Hildegardy zawsze z miłości, także muzykalnie. Muzyka porusza głębokie sfery naszego bytu i spróbuję przekazać Państwu muzykę, która odpowiada wizją Hildegardy. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką na uniwersytecie i mówiłem jej właśnie o muzyce. Ona tego w ogóle nie znała, chociaż zna kuchnię Hildegardy. Hildegarda jest przekonana o tym, że jest puzonem, trąbą Boga. Powiedziała też... Kiedy miałem 8 lat, grałem na cytrze. Gdybym wiedział, że ona tak siebie nazwała, jako cytrę, to może bym się bardziej postarał. Nazywała się fletem boskiej ochrony. Niewiele postaci średniowiecza dotarło tak bardzo do świadomości naszych czasów. Mnóstwo wpisów w internecie, coraz częściej ukazują się książki, audiobooki i to wszystko świadczy o fascynacji wielką kobietą średniowiecza. Przy tym Hildegarda jest takim wielozadaniowcem, co się ogólnie mówi o kobietach, że potrafią robić kilka rzeczy jednocześnie. Hildegarda była wizjonerką, prorokiem, naukowcem i tak dalej. Była jako opatka bardzo odważna. Zacierała z mężczyznami, także w kościele. Przemawiała do sumienia klerowi. Powiedziała do nich kiedyś: jesteście nocą, która wydycha ciemność. Ma swoje zdanie i nie daje się zastraszyć. To są cnoty, które również dzisiaj są bardzo potrzebne. I wiemy o tym, że to, co u niej szczególne, to jest jej całościowe spojrzenie na człowieka. Nie da się, no i nauki nie da się rozerwać na pojedyncze działy. Powiedziałem już, że Hildegarda była aktywnie również muzycznie, ale dopiero jakby boom płyt CD nam to uświadomił. I tutaj kilka słów na temat muzyki w średniowieczu. Ludzie wyobrażali sobie wtedy, że cały kosmos jest jakby przepełniony boską muzyką. Planety, gwiazda, cały kosmos nie tylko są stworzone według boskiego planu, ale one rozbrzmiewają na swoich orbitach w harmonii. Te dźwięczące planety jakby są obrazem naszej muzyki. Słowo muzyka oznaczało wtedy więcej niż dzisiejsza muzyka. To było, to miało trzy aspekty. Po pierwsze jest muzyka świata, muzyka nieba. To jest muzyka niesłyszalna dla człowieka. Muzyka sfer. W chrześcijańskim języku jest to muzyka aniołów. Muzyka ludzka, muzyka humana to jest następna. To jest muzyka duszy i ciała. I ona jest jakby obrazem muzyki kosmosu. I jak ostatnia, muzyka instrumentalna. To jest muzyka głosu, głosowa albo instrumentalna. Muzyka, którą komponowała Hildegarda, ona ją rozumiała jako właśnie taką, też jako muzykę terapii. To, co teraz usłyszymy, to jest bardzo ciekawy przykład na to, że Hildegarda była również muzycznie uzdolnioną kobietą. I tutaj usłyszymy, że te dźwięki skaczą o 2-3 oktawy w górę. Takie uroczyste dzwony rozpoczynają. Hildegarda komponowała jednogłosową muzykę. Tu Hildegarda widzi przykład na inkarnację. Tak jak człowiek jest symfonią z ciała i duszy, jest Chrystus symfonią z człowieka i Boga. Hildegarda często używa greckiego słowa symfonia, ponieważ chce, żeby ta harmonia nie była kwestią pojedynczą, ale żeby powstawała przez współbrzmienie. Z ciebie wybrzmiała wszelka symfonia nieba, mówi Hildegarda w hymnie maryjnym. Hildegarda nazwała jej pieśni symfonią harmonii niebieskiego objawienia. Skompała mniej więcej 77 dzieł muzycznych. Pisała hymny, pieśni na wzór hymnów, antyfony, responsoria, sekwencje, czyli była to liturgiczna forma, której już dzisiaj jest nieznana. Komponowała Kyrie i Alleluja dla liturgii klasztornej. O prezentacji tej muzyki wiemy niewiele. Na pewno były używane instrumenty. Na pewno lira korbowa i organy jakby były podkładem dźwiękowym. To jeszcze usłyszymy. Tak jak już powiedziałem, w średniowieczu muzyka była wprowadzeniem człowieka w muzykę kosmosu. Ludzka muzyka jest znakiem szczególnej pozycji człowieka w stworzeniu. Muzyka Hildegardy bazuje na codziennym śpiewaniu chorału gregoriańskiego. To była jej tradycja jako benedyktynki. I te melodie były fundamentem jej kompozycji. Dla Hildegardy muzyka jest jedna z najważniejszych dróg i środków bycia z Bogiem. Rozwinęła coś takiego jak teologię muzyki. Ta muzyka potrafi poruszyć głębokie sfery naszej duszy, jeśli się na to otworzymy. Przypisuje i swoje wizje, i swoje audycje, czyli to, co słyszała, przypisuje to boskiej inspiracji. Caritas, czyli miłość, interpretuje alegorycznie jako silną postać, która przewiewa cały kosmos. Kosmos i zaprowadza pokój w relacji do Chrystusa. Od głębin aż do gwiazd miłość przepływa wszystko. Zwraca się do wszystkiego, ponieważ jest pocałunkiem pokoju dla Króla, dla Najwyższego. To też trzeba interpretować w kontekście tamtejszej epoki. Hildegarda żyła w czasach, w których cnota umiaru była zapomniana, ale ona była wypełniona wszechmocą boskiej miłości i była o tym przekonana. Ale kto jest, kim jest ten Bóg, o którym Hildegarda wierzy, że ją powołuje? Jej zrozumienia Boga jest ukształtowane przez teksty biblijne i przez liturgię, którą przeżywała codziennie jako benedyktynka. Teraz chciałbym przejść do trzech obrazów, które wprawdzie, które jakby obrazują myśli Hildegardy, chociaż nie są to jej obrazy. Początkiem dla Hildegardy jest zawsze zdumienie. Nie, w pierwszej linii nie to, czego się uczymy, ma znaczenie, ale to, czego doświadczamy. Jesteś dotknięta przez moje światło. Taki to cytat. I w ten sposób słyszy głos jej boskiego rozmówcy. I chociaż Hildegarda ceni rozum i myślenie, to zdumienie i wdzięczność, właśnie też śpiew jest dla niej ważniejszy. I rozwija przy tym dużą siłę w języku obrazów. Wypowiedziałem moje małe dzieło i stworzyłem je na mój obraz, żeby się realizowało w moim kierunku. To jest znowu cytat. Tutaj w obrazie Bóg jako architekt kosmosu jest pokazane stworzenie nieba, ziemi, słońca i wszystkich elementów. Bóg pochyla się, toczy jakby kosmos przed sobą i się pochyla nad nim. To mi przypomina obraz, który mam w moim biurze. Stworzył nas na swój obraz i po to, żebyśmy byli zorientowani na niego. Trzeci obraz to źródło życia, ten, który kształtuje. Od niego wychodzi wszelki byt. On nie pokazuje się jako... Bóg pochyla się nad Adamem, który jeszcze tkwi w ziemi. Adam patrzy na swojego stwórcę i wyciąga do niego ręce. Kolor czerwony symbolizuje ogień i powstającą z niego energię, ale też to, co jest wartościowe i drogie. Według Hildegardy trzeba patrzeć na świat, trzeba patrzeć, przyglądać się ziemi, stworzeniu. Wtedy można zrozumieć boską tajemnicę. Jak piękna jest wiedza w sercu Boga, który zobaczył, który zna od samego początku każde stworzenie. Ponieważ Bóg, który spojrzał w twarz człowieka, który go uformował, widział całe swoje stworzenie w tym właśnie w człowieku, w postaci człowieka. Od Hildegardy możemy się nauczyć nie tylko tego, co to znaczy słuchać, ale też co to znaczy patrzeć. Ona nas namawia do tego, żeby patrzeć. Patrzenie oznacza całościowe patrzenie. Tutaj pan mówi o jakimś nowoczesnym obrazie, który nam może pomóc to zrozumieć. Nawet jeśli może się wydawać kontrowersyjny. Tutaj pewien smycerz z Reutling zapytał, czy już nie potraficie patrzeć, nie potraficie odczuwać, nie potraficie mówić sercem. To pytanie jest nazwane, jest właśnie w tym obrazie. Obraz pokazuje kobietę lub mężczyznę. Serce nie znajduje się na swoim miejscu. Czy ono ucieka, czy ono szuka swojego miejsca? Ale co jest okiem? Jakby jest usunięte z głowy i wsadzone na miejsce serca. Tak więc nad wyraz wielkie oko decyduje o środku, o centrum człowieka. Co oznacza ta noga, która jest, wygląda jak kciuk. Ta noga jest sztywna, druga noga się rusza. Obie tworzą kontrast. Schowane dłonie niczego nie mogą poruszyć. Tu można interpretować na różne sposoby. Obraz stawia pytanie o przeznaczenie życia, o to, co formuje, jakie siły formują życie. Teraz przechodzimy do wizji, wracamy do wizji Hildegardy. Znacie Państwo tą miniaturę. Jeśli ktoś to ilustratuje książki, nie chce trywializować ani bagatelizować, to dochodzi do granicy tego, co można w ogóle pokazać. Jest to jedna z najodważniejszych miniatur, które Hildegarda w ogóle kiedyś namalowała. Właśnie w swojej takiej prostocie jest jakby najbardziej wiarygodną próbą pokazania tajemnicy Trójcy. To, co Hildegardia w swoich wizjach i audycjach, czego doświadczyła, to było wdarcie się kobiecości. Jako Maria, potem jako Sofia. Hildegarda miała w swojej świadomości, była związana jakby z kościołem patriarchalnym i te konstelacje tej kobiecości jakby z niej wypływały, przedzierały się do świadomości. Sprawiedliwość to jest ojciec, płodność to jest syn, a serce to jest duch. Boga nie można podzielić. I dlatego chcę wytłumaczyć szczególną skuteczność w tych różnych właśnie osobach. Formułka Hildegardy to brzmi, że ojciec pokazuje się przez syna, syn przez początek wszelkiego istnienia, a Duch Święty przez inkarnację Syna. I to znamy ze zdania chwała Ojcu i Synowi przez Ducha Świętego. Tak się modlili na początku. Ta tajemnica jest dobitnie wyrażona w antyfonie Lans Trinitati. Niech chwała będzie Trójcy. Niech chwała będzie Trójcy. Ona jest dźwiękiem i życiem. Jest stwórczynią kosmosu, źródłem życia, wszystkiego. Chwałą aniołów. w coraz to nowych obrazach to, to powiązanie tych osób jest wskazywane. Ojciec jest tym, nigdy nie wysychającą zielenią. Syn zbliżył się do nas tak bardzo, że można go dotknąć. Duch Święty jest siłą ognia. Przykład. Ten ogień znamy z nocy wielkanocnej. I płomień ognia ma znowu trzy aspekty. Świeci, rozpala i ogrzewa. Tutaj pan przechodzi do miniatury Zielona Sofia i do antyfony o Virtus Sapientia. W środku kosmicznego koła siedzi postać kobieca, kobieca postać miłości. To jest mądrość Boga. Kolor biały to jest Ojciec, czerwony Chrystus, zielony to Duch, Duch Święty. Dolna połowa to jest ziemski świat, przestrzeni i czasu. I tu mam cztery elementy: ogień, woda, powietrze i ziemia. Boska Sofia w centrum jest ubrana w zieloną szatę, ozdobioną kamieniami szlachetnymi. Jej twarz jest rozpalona czerwienią. I przyjmuje gest postaci tej, której naucza. Czy można by ją uznać za nowego Mojżesza? Nie ma w sobie tej surowości Starego Testamentu. Jako znak jej godności i piękna nosi wisior, poczwórny wisior. I w tej postaci uosabia się boska miłość. Jednocześnie ma rysy mądrości. Przypuszcza się, że Hildegarda znała kult świętej Zofii, znaczy Zofii w ogóle, kościoła wschodniego. Ta postać i słucha, i patrzy. Zofia jest pokazana jako łono matki na środku osi całego stworzenia. W kolejnej antyfonie Hildegarda mówi jak do żywej istoty. Mądrość integruje, nie dyskryminuje. Ta antyfona prowadzi nas do Caritas. Tutaj mamy Tutaj mamy podwójną postać. Sofię poznajemy po skrzydłach. Jest podobna do Chrystusa, ale nie jest Chrystusem. On jest w postaci baranka. Ta postać... Ta głowa nad postacią symbolizuje samego Boga. Kobieta, która trzyma baranka, jest Sofią Marią. W kolejnym rozpinsorium mówi się o początkowej sile. Początkowej sile, o pierwotnej sile wieczności. Chciałbym ominąć ten obraz z powodu braku czasu i chciałbym przejść do Veriditas, do zielonej siły życia. Dla Hildegardy Chrystus jest zielonym źródłem życia i dzieło Jego słowa to jest właśnie Veriditas. Zieleń jest symbolicznym kolorem siły życia. Nie jest to tylko zewnętrzny kolor, ale też cecha, habitus tak zwany. Hildegarda doświadcza Veriditas na różnych poziomach życia. Dusza jako zieleniejąca siła życia w ciele. Cnoty są siłą zieleni we wszystkich czynnościach. Męska płodność jest zielona. Maria jest zieleniejącą, kwitnącą różą. Wieczność jest również zielona. Kiedy Hildegarda mówi, że natura jest nam dana również dla zbawienia duszy, to właśnie w tej sile zieleni znajdujemy wskazówkę na to właśnie. Teraz przechodzimy. Pan mówi o zielonym palcu Boga. To jest znowu cytat Hildegardy, a nie, cytat Matthew Fox, byłego dominikanina. Bez słowa Bożego Boga nie powstała żadna kreatura. Chrystus doprowadza wszystko do tego, że kwitnie, do owocowania. Hildegarda radzi nam, żeby wychodzić na zielone łąki i patrzeć na nie tak długo, aż pojawią się łzy. I ta zieleń może jakby usunąć mętność oczu, znowu je oczyścić. Tutaj dochodzi do pytania, jak można ta veridas, jak ją można zapoczątkować, przenieść na duchową praktykę. I tak dochodzę do form i tradycji, które dzisiaj się znowu na nowo odkrywa. Mamy chrześcijańską mantrę. Mantra to jest coś krótka formułkowy ciąg słów, który się recytuje. Mantry były śpiewane już praktycznie zawsze. I ten śpiew przyjmuje formę medytacji. Już zawsze znano jakby oddziaływanie mantry na ducha. I poprzez to śpiewanie, poprzez to powtarzanie dochodzimy do większej radości życia. Mamy różne formy mantr, również w naszej liturgii. Tutaj widzimy wyświetlone. Mamy Amen, Halleluja, Hosanna, Kyrie Eleison, Różaniec, słowa ze Starego Testamentu. Tu mamy przykłady z Nowego Testamentu. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Życie w pełni. Pan pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, to jest Stary Testament. Jest tak zwana modlitwa Jezusowa, czyli Panie, zmiłuj się nade mną. Mamy śpiewy Teze. Tu mamy Nada de Turbe, to jest w języku hiszpańskim. Jeśli Państwo chcecie i potraficie, to możemy śpiewać razem. Niech Cię nic nie martwi. Niech Cię nic nie przejmuje, nic nie martwi. Sam Bóg wystarczy. Wystarczy temu, kto kocha Boga, jeśli dobrze tłumaczę. Modlitwa pieśniami to istotna forma poszukiwania Boga. Z słowa często powtarzane zapadają głęboko. I w ten sposób możemy dawać miejsce Bogu. Tutaj mamy pieśni z TZ, także litanie, czyli śpiewy naprzemienne. Szczególnie znana jest litania loretańska. Tam jest róża duchowna, wieża z kości słoniowej i tak dalej. Te zawołania. Należy też wymienić modlitwę serca Kościoła Wschodniego. Najbardziej znany jest Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną. Są to modlitwy serca, ponieważ można je jakby poruszać w sercu i powtarzać bezgłośnie. Niekiedy często jesteśmy zabiegani, ale no kilkaset sekund niekiedy wystarczy, żeby jakby wejść znowu na inny tor. Poza tym zabieganiem i stresem. I tak dochodzę do końca. Audio, wizja, amo. Słucham, słyszę, widzę, patrzę i kocham. Hildegarda pokazuje nam całościową drogę do poznania. Wizja i audycja są ze sobą połączone. I jedno i drugie znajdujemy w mądrości Hildegardy. Muzyka otwiera drzwi duszy. Także muzyka Hildegardy może nas wyprowadzić na głębie, która nam umożliwi życie z centrum, ze środka. Naszym zadaniem jest to, żeby wciąż nowo pozostawiać to, co stare, ponieważ przychodzi coś nowego. Że Hildegarda idzie nadal z nami tą drogą, patrząc, słuchając i kochając. Niech to wszystko będzie dla nas motywacją i radością. Dziękuję Państwu.